Chcemy dzisiaj kontynuować rozważanie Księgi Dziejów Apostolskich. Tytuł dzisiejszego kazania brzmi: czy jesteś posłuszny Jezusowi? Czy dajesz się prowadzić Duchowi Świętemu? Nie mam wątpliwości co do tego, że jako ludzie ewangelicznie wierzący wierzymy i uznajemy Pismo Święte za najwyższy autorytet w kwestiach wiary. I dlatego czytając je, rozważając to słowo, później tym słowem kierujemy się w swoim życiu. Mówimy, że ono nas wychowuje i postępujemy zgodnie z tym, co przeczytaliśmy. Dlatego nie zastanawiamy się nad tym, czy komuś przebaczyć, tylko po prostu dążymy do tego, by wybaczyć, ponieważ tak Słowo Boże nas uczy. Dlatego szukamy pokoju z ludźmi, nie ponieważ słyszymy Boży głos, który do nas mówi, ale ponieważ Słowo Boże tak mówi po prostu, jest tak napisane, prawda? Błogosławieni pokój czyniący, oni synami Bożymi będą nazwani. A więc nie mam wątpliwości, że jesteśmy ludźmi, którzy czytają Słowo Boże, którzy poznają je po to, aby wiedzieć, jak żyć. Ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej dziedzinie duchowego życia każdego chrześcijanina, to wrażliwość i posłuszeństwo na takie indywidualne prowadzenie Ducha Świętego. I też jestem przekonany, że wielu z nas ten temat doskonale zna z własnego doświadczenia. Myślę, że każdy z nas przechowuje w pamięci różne historie, które są żywym świadectwem Bożego działania w naszym życiu. Ponieważ były one tak niezwykłe, niejednokrotnie nawet nie musimy ich zapisywać, aby o nich pamiętać, chociaż na pewno lepiej jest zapisać, aby nie umknęła żadna z nich. Pewnego dnia modliłem się do Boga o to, aby uczył mnie, jak być prowadzonym przez Ducha Świętego. I była to naprawdę głęboką modlitwą, gdzieś wypływającą z mojego serca, ponieważ chciałem na co dzień być narzędziem w Bożym ręku. Tak, wiedziałem, co Słowo Boże do mnie mówi, że są pewne stałe, uniwersalne prawdy wynikające ze Słowa Bożego, ale chciałem również, żeby Bóg mógł precyzyjnie posługiwać się mną w określonych sytuacjach. Ta historia pochodzi z roku, myślę, 95, bo właśnie wtedy tak szczególnie ten temat w swoim życiu przerabiałem. I była to lekcja, której Bóg mnie uczył. Jeżeli tę historię już znacie, no to wybaczcie, usłyszycie ją ponownie, ale jest ona, myślę, odpowiednia do dzisiejszego rozważania. W pierwszym zborze na Waliców w Warszawie odbywały się koncerty, które były nazywane, czy odbywały się koncerty pod nazwą Grupa Operacyjna Przebudzenie, czyli tak zwane GOP. I na te koncerty przybywali ludzie z całej Warszawy, ze wszystkich kościołów ewangelikalnych. Spotykali się ludzie, aby modlić się wspólnie, uwielbiać Boga, dzielić się słowem i świadectwami z tego, co Bóg czyni w ich życiu. I na jeden z takich spotkań, koncertów, przyjechał pewien człowiek, który usługiwał grą na instrumencie i wszystko, co tam się działo, bardzo mocno mnie poruszyło. Właściwie muszę wam powiedzieć, że nie bardzo wiedziałem, co się ze mną dzieje. Byłem wzruszony, płakałem, modliłem się, przeżywałem bardzo to, że Bóg mnie kocha w jakiś taki szczególny sposób. Ktoś mógłby, patrząc z boku, powiedzieć, chyba zbyt emocjonalny. I po tym koncercie, taki wzruszony, wróciłem do domu. Następnego dnia były zajęcia w seminarium. I tam spotkałem właśnie tego człowieka, który prowadził ten koncert. I tak trochę podsłuchując na stołówce jego rozmowę z inną osobą, usłyszałem, że on, mimo że tak wspaniale prowadził ten koncert, nie ma swojego instrumentu. I byłem bardzo zdziwiony, jak to ja, który słabo gram na instrumencie, mam bardzo fajny instrument, a człowiek, który tak niezwykle usługuje, nie ma takiego instrumentu, bo nie stać go po prostu na to. Skończyły się zajęcia, postanowiłem wrócić do Warszawy, ponieważ dojeżdżałem, mieszkałem w Warszawie. Radość to kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów z miejsca, w którym mieszkam. I okazało się, że człowiek, który prowadził koncert, też jedzie do Warszawy, zmierza na pociąg. Więc zaproponowałem, że mogę zabrać go wraz z przyjacielem i podwieźć ich na dworzec centralny. I tak właśnie jechaliśmy. Oni sobie z tyłu rozmawiali, a ja z przodu też rozmawiałem z Bogiem. Ponieważ cały czas w moich myślach pojawiało się jedno zdanie. Oddaj mu swój instrument. No, nie podobał mi się ten pomysł, bo bardzo lubiłem ten instrument. Był on bardzo wartościowy i bardzo się do niego przywiązałem. Ale cały czas towarzyszyła mi taka namolna myśl, aby podarować mu instrument, który posiadam. Dojechaliśmy do dworca centralnego, oni podziękowali mi, wysiedli, poszli gdzieś na któryś z peronów, aby oczekiwać na swój pociąg, a ja cały czas biję się z myślami, oddaj mu swój instrument. Kiedy trzasnęli drzwiami, zostałem sam w samochodzie, tak w duchu rozmawiając z Bogiem, mówię, Boże, no przecież to jest jakiś głupi w ogóle pomysł, coś sobie chyba tutaj wmawiam. Co to w ogóle za myśli? Przecież poza tym stąd do mojego domu jest nadal bardzo daleko, zaraz odjeżdża pociąg, a cały czas w mojej głowie myśl, podaruj mu swój instrument. A więc ruszyłem spod dworca centralnego, jakimś dziwnym trafem, wszystkie światła prawie, przesadzę, że wszystkie, ale większość z nich tak się poukładało, że bardzo szybko dojechałem na plac Grunwaldzki, przy którym mieszkaliśmy. I siedząc pod domem, myślę sobie, nie, to rzeczywiście jest jakieś dziwne trochę. Nadal mam sporo czasu, żeby wrócić i ten instrument podarować, ale próbuję jakoś wyłgać się z tej historii i myślę sobie, no przecież ja nawet nie wiem, gdzie miałbym mu tę gitarę dostarczyć na tym dworcu. I wtedy przed oczyma, uwierzcie mi, mam obraz, peron drugi. Lód przeszedł mi po karku, wysiadłem z samochodu, poszedłem po gitarę, włożyłem ją do samochodu, wsiadłem do samochodu, pojechałem na dworzec centralny, wziąłem tę gitarę, poszedłem na peron drugi, stanąłem pod ruchomymi schodami i po prostu się pomodliłem. Panie Jezu, jeżeli to jest Twoją wolą, to ja bardzo chcę oddać tę gitarę temu człowiekowi. Nie ruszę się stąd, nie będę go szukał. To Ty przyprowadź go do mnie. I nawet nie wiecie, co czułem, kiedy ten człowiek razem ze swoim kolegą zjeżdżali schodami ruchomymi i szli wprost na mnie. Wtedy wziąłem ten instrument, podszedłem do nich i powiedziałem, posłuchaj, wierzę głęboko w to, że powinienem Ci ten instrument podarować. Niech Bóg błogosławi Twoją usługę. Bóg chce nas uczyć prowadzenia takiego bardzo precyzyjnego. Nie mówię, że ono się dzieje na co dzień, że to jest taka codzienność, ale chcę, żebyśmy byli gotowi na to, że kiedy nas zawezwie niczym Ananiasz z Damaszku, niczym Korneliusz w rozdziale 10, okażemy się posłuszni i wykonamy Jego wolę. Od tamtej pory, kiedy dzieją się jakieś ważne rzeczy, zawsze modlę się, Panie, prowadź mnie, proszę. Wiem, że możesz prowadzić mnie bardzo dokładnie. Dzisiaj chcemy mówić o Bożym prowadzeniu i czy jesteś posłuszny w swoim życiu Jezusowi Chrystusowi. Po nawróceniu Saula z Tarsu, który prześladował Kościół, nastał czas pokoju dla wierzących, tak? Bo główny inicjator tych prześladowań po prostu nawrócił się i znalazł się po drugiej stronie barykady. I Piotr z tego powodu udaje się w podróż po okolicznych miastach, aby odwiedzić rozproszonych po nich wierzących, którzy uciekli przed prześladowaniem w Jerozolimie. I dlatego udaje się na północny zachód, najpierw do Liddy, jak czytamy, a później trochę wyżej do Joppy, a później jeszcze wyżej do Cezarei. Jestem przekonany, że kiedy Piotr wyruszał w swoją podróż, nie wiedział, że to całkowicie odmieni jego myślenie o Kościele i całkowicie odmieni oblicze Kościoła. Ale co najważniejsze, za zmianami, które miały się dokonać, za zmiany, które się miały dokonać, był odpowiedzialny Jezus Chrystus, ponieważ to On prowadził Piotra i On go przygotowywał na to, co właśnie miało się wydarzyć. Przeczytajmy fragment z Bożego Słowa, Dzieje Apostolskie, List do Efezjan, rozdział 1, wersety od 19 do 23. Apostoł Paweł mówi takie słowa. Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzę i zwierzchnością, mocą i panowaniem, wszelkim mieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Wierzymy, że Jezus jest głową Kościoła. Wierzymy, że On inspiruje ludzi wierzących. Wierzymy, że On prowadzi zbory. Wierzymy, że On przewodzi całemu Kościołowi. Dlatego bardzo uważnie studiujemy Słowo Boże, aby znać Jego wolę, ale dlatego również bardzo uważnie wsłuchujemy się w czasie modlitwy, czy przypadkiem nie ma nam czegoś do powiedzenia. Chcemy być posłuszni Jezusowi Chrystusowi. Chcemy pełnić Jego wolę. Liczy się tak naprawdę tylko to, czego On pragnie. I powinniśmy o to zabiegać. Tydzień temu na podstawie rozdziału 9 pokazałem, że Jezus krok po kroku przygotowywał Piotra na to, co się miało dziać, bo miały się wydarzyć rzeczy niewyobrażalne, nie mieszczące się w głowie Piotra. Kiedy ostatnio Jezus tak bardzo cię zaskoczył? Kiedy ostatnio musiałeś naprawdę modlić się, rozważać słowo i prosić, żeby się upewnić, czy to aby na pewno jest Bożą wolą, co dzieje się dookoła ciebie? Takie właśnie wydarzenia zaczęły się dziać wkrótce w życiu Piotra. A więc Piotr szedł śladami Jezusa. Najpierw dotarł do Liddy, gdzie spotkał się z wierzącymi, aby podnieść ich na duchu. I tam spotkał Eneasza, który chorował od 8 lat. Był sparaliżowany. Piotr idzie śladami Jezusa. Skąd to wiemy? Bo gdy mówi Eneaszu, uzdrawia cię Jezus Chrystus, wstań i pościel sobie łoże, ten po prostu wstaje. I później dalej w Joppie jest dokładnie to samo. Piotr mówi po modlitwie, Tabito, wstań. I czytamy, że ona otwiera oczy, siada, wraca do zdrowia. Tak w Lidzie, jak i w Joppie nikt nie miał wątpliwości, że to uczynił Jezus Chrystus. A jednak potrzeba było tej wrażliwości Piotra, by być posłusznym Słowu Bożemu, by być posłusznym Bożemu prowadzeniu. Jestem przekonany, że nawet słowa, które wypowiedział, wypowiedział posłuszny temu, co słyszał w duchu. Pozwólcie, że opowiem wam jeszcze jedną historię. Dotyczy ona z kolei roku 99, a więc 5 lat później. To była środa, mieliśmy rozważanie z Pisma Świętego i akurat była historia o królu Hiskiaszu i o jego chorobie. Rozważaliśmy tę historię, a w tym czasie jedna z naszych przyjaciółek ze zboru, młoda dziewczyna, bardzo poważnie zachorowała i była załamana swoim stanem fizycznym, a na jednej z jej piersi pojawił się guz wielkości śliwki. Była przerażona, zaniepokojona, po prostu płakała, że pewnie zbliża się jej koniec. I jak dziś pamiętam, że po tym kazaniu zostaliśmy tak zachęceni bardzo mocno, aby po prostu pójść i modlić się wspólnie o jej uzdrowienie. Poszliśmy do niej do domu, zaczęliśmy się modlić i w pewnym momencie ta dziewczyna wybiegła z domu z płaczem. Pomyślałem sobie wtedy, co myśmy najlepszego narobili. Co my sobie w ogóle sobie wyobrażaliśmy? Jak można eksperymentować w taki sposób w obliczu takiej tragedii? Przecież nie wolno. Wszyscy, pamiętam, mieliśmy opuszczony wzrok i ze wstydem wracaliśmy do domu, przekonani, że zraniliśmy tą dziewczynę doszczętnie. Aż do następnego dnia, kiedy przyszła do mnie, do zboru i powiedziała mi, pastorze, muszę ci powiedzieć, czemu wybiegłam wtedy tak nagle z tej modlitwy. Ja mówię, dlaczego? Ponieważ kiedy modliliśmy się, poczułam w jednej chwili, że ten guz zniknął. Ktoś musiał to sprawdzić, więc pobiegłam do mamy i poprosiłam, aby sprawdziła, czy rzeczywiście moja piersi jest wolna od tego guza. I tak jest, chciałam ci powiedzieć. Najpierw był strach, było przerażenie, że zawiedliśmy kogoś tak bardzo, a potem była radość z tego, że byliśmy po prostu posłuszni Bożemu prowadzeniu. Nie mówię, że tak jest zawsze, może nawet bywa to bardzo rzadkie. Ale dzisiaj chcemy mówić o tym, byśmy byli wrażliwi na prowadzenie Ducha Świętego. A więc historia w Lidzie i w Jopie jest niesamowita i prawdopodobnie nie byłoby jej, gdyby Piotr nie był posłuszny Jezusowi. Jezus prowadził Piotra w tej podróży, a Piotr podążał za nim i był mu posłuszny. Jezus przez cały czas przygotowywał Piotra na to, co zamierzał uczynić. Częścią tego procesu było nawet to, gdzie Piotr zamieszkał w Jopie. Gdzie zamieszkał Piotr w Jopie? Kto z nas wie? U Szymona, ale nie grabarza, jak to czasami się zdarzyło słyszeć, ale garbarza. A więc jest to człowiek, który żyje z pozyskiwania skór z zabitych zwierząt. I generalnie przez pobożnych Żydów jest uważany za człowieka nieczystego, ponieważ ma kontakt ze zwierzętami, które nie żyją. I właśnie w takim domu zamieszkał Piotr. Pobożny Żyd. Musimy pamiętać, że Piotr był pobożnym Żydem. I myślę, znając tę historię dalej, że on miał wiele pytań i tak naprawdę wiele wątpliwości cisnęło się mu w głowie, czy aby przypadkiem mieszkanie u Szymona nie czyni go nieczystym. A czy wiadomo, co on w ogóle podaje na tym stole? Prawda? I później właśnie gdzieś w obliczu tych wszystkich wydarzeń, które się dzieją w czasie modlitwy, Piotr ma widzenie, które mógł zrozumieć bardzo opacznie, bo w odniesieniu do swojego mieszkania u Szymona Garbarza. Przeczytajmy ten fragment. Nazajutrz wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, czyli jest to godzina 12, tak? W Izraelu liczy się godziny od 6 godziny rano. 6 godzina dnia, więc godzina 12. W południe według naszego czasu. Potem poczuł głód i chciał jeść. Gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. Ujrzał otwarte niebo, wstępujący jakiś przedmiot, który jakby wielkie lniane płótno opuszczane za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos. Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł, przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znowu po raz wtóry do niego, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotra dręczyła jeszcze niepewność, co mogło oznaczać widzenie, które miał, mężowie wysłani przez Korneliusza, dopytawszy się o dom Szymona, stanęli u bramy. I odezwawszy się, dowiadywali się, czy Szymon, zwany Piotrem, przybywa tam w gościnie. Czy Piotr nie znał Pana? Znał. Czy Piotr nie znał Słowa Bożego? Znał. ale musiał być przygotowany na lekcję, którą Jezus chciał, aby odbył. I co więcej, materiał musiał być powtórzony 3 razy. Wiecie, trudno jest nam porzucić pewne przyzwyczajenia. Trudno jest nam porzucić pewne kulturalnie wykształcone zachowania. Trudno jest nam czasami rozgraniczyć to, co jest kulturą, od tego, co pochodzi ze Słowa Bożego i co faktycznie Bóg miał na myśli. Interpretacja, którą przyswajamy sobie przez lata niejednokrotnie, sprawia, że nie bylibyśmy gotowi na lekcję, którą Piotr przyjął, chociaż jeszcze na tym etapie w pełni jej nie rozumie. Pierwsza myśl, która przychodzi mi na myśl, drodzy, nie wiem, jak wygląda nasze życie modlitewne, ale kiedy idziesz się modlić, nastaw się na słuchanie, weź zeszyt i ołówek. Bo czas modlitwy to nie jest tylko czas monologu do Boga. Tak, kiedy studujemy modlitwę Ojcze Nasz, to jest po prostu oddawanie siebie Bogu. Jest to właściwa modlitwa. Ale widzimy bardzo wyraźnie, że czas modlitwy jest również czasem, kiedy Bóg chce mówić do nas. I powinniśmy nastawić się na słuchanie. Piotr miał tutaj czas bardzo gorliwej modlitwy, podczas której miał widzenie od Pana. Powiem pokrótce, że widzenie jest niczym transmisja pewnego filmu gdzieś przed naszymi oczyma. Otóż z nieba opuściło się ku niebu prześcieradło pełne zwierząt, wśród których były takie, których pobożny Żyd nigdy by nie zjadł. Tymczasem głos z nieba mówił: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Słuchajcie, co by się stało, gdyby Piotr nie znał Słowa Bożego? Poszedłby na rynek, kupiłby przeróżne zwierzęta, czyste i nieczyste, zabijałby i jadł. Ale Piotr wiedział, że Bóg nigdy nie mówi czegoś wbrew swemu słowu, które już wypowiedział, a Bóg wyraźnie powiedział do Żydów, aby nie jedli niczego, co jest nieczyste. O co więc mogło chodzić Jezusowi? I Piotr miał naprawdę wielki dylemat. Nie mieściło mu się to w głowie. Czemu aż 3 razy? Przecież powiedziałem wyraźnie, że nic, co jest nieczyste, nie weszło i nie wejdzie do moich ust. Nie należy zbyt pochopnie wyciągać wniosków, kiedy Bóg mówi do nas w czasie modlitwy. Zawsze zweryfikuj to z treścią Pisma Świętego. Zawsze, ponieważ Bóg nigdy nie mówi czegoś wbrew swemu słowu, ale On mówi. On mówi. I wierzę, że jest to doświadczeniem wielu z nas. I kiedy Piotra dręczą myśli o tym, co mogło znaczyć to widzenie, rozgrywa się następująca akcja. Gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu duch: oto szukają cię 3 mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Wtedy Piotr zszedł do mężów i rzekł: jestem tym, którego szukacie. Co za przyczyna sprowadziła was tutaj? A oni rzekli: setnik Korneliusz, mąż sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał od anioła świętego polecenie, aby cię wezwać do swojego domu i posłuchać tego, co masz do powiedzenia. Poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościny. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Joppie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybył do Cezarei. Korneliusz zaś, zwoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. A gdy Piotr miał wejść, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, wpadł do jego nóg i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc: wstań, ja jestem tylko człowiekiem. I rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych i rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzanie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, żebym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym, dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu. Piotr nie rozumiał wszystkiego, ale całe szczęście był posłuszny. Ale całe szczęście był posłuszny. Zrozumienie Słowa Bożego przychodzi, gdy poddamy się prowadzeniu Ducha Świętego. W przypadku Piotra oznaczało to złamanie dwóch tradycyjnych zachowań. Jakich? Po pierwsze, nie gości się w domu poganina. Po drugie, nie idzie się w gościnę do niego. A on zrobił te dwie rzeczy. I moje pytanie, jak myślicie, łatwo mu to przyszło? Nie. Myślę, że bił się z myślami. Myślę, że przytaczał sobie wersety z Pisma Świętego. Przecież to nie może być niezgodne ze Słowem Bożym. Myślę, że martwił się, czy to nie zgorszy jego towarzyszy, którzy obserwują całe zajście. Myślę, że obawiał się o to, czy nie zrobi czegoś wbrew Słowu Bożemu. W przypadku Piotra oznaczało to złamanie dwóch tradycyjnych zachowań, lecz nie oznaczało złamania Bożych przykazań. I wiecie, myślę, że wrażliwy chrześcijanin sprawdza, co w jego przekonaniach naprawdę wynika ze Słowa Bożego, a co bywa po prostu ludzkim zwyczajem czy tradycją. To dlatego posłańcy Korneliusza nie wchodzą do domu Szymona, lecz przed drzwiami domu pytają o Piotra. To dlatego, gdy Piotr idzie do Korneliusza, ten wybiega przed drzwi, żeby on nie wchodził do niego, bo wie, że naraża w ten sposób Piotra na bycie nieczystym. Ale Pan go przygotował. I to znowu pokazuje mi, jaką miłość do niezbawionych ma Jezus. Jak pokonuje kolejne przeszkody, aby dotrzeć do zgubionego człowieka. Posłuchajcie, a tak między nami. Nie mieliście takiej myśli? Ja nie chcę mieć z tym człowiekiem do czynienia. Jak on żyje w ogóle? Gdzie po prostu pójść do niego do domu, to co sobie pomyślą o mnie sąsiedzi albo co sobie pomyślą o mnie bracia i siostry? Piotr musiał pokonać pewien stereotyp w swojej głowie, aby przyjąć tych gości, a potem, żeby wejść do domu Korneliusza. Bóg powiedział w swoim słowie, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Dlatego dzisiaj stawiamy pytanie, czy jesteśmy posłuszni Jezusowi Chrystusowi? Czy dajemy Mu się prowadzić? Bogu podoba się nasze uważne słuchanie i posłuszeństwo. Aby być prowadzonym przez Ducha Świętego, potrzebujemy uważnie słuchać i być posłusznymi Pismu Świętemu. Aby być prowadzonym przez Ducha Świętego, potrzebujemy uważnie słuchać głosu Ducha Świętego i być Mu posłusznym. To są dwa filary chrześcijańskiego życia. Jeżeli zabraknie któregoś z nich, upadniemy. Upadniemy. Mylna może być nasza interpretacja Słowa Bożego, ale kiedy chodzimy na co dzień z Jezusem, zobaczymy, jak właściwie należy rozumieć Pismo Święte. On obiecał, że wprowadzi nas we wszelką prawdę. Gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr, czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Piotr przychodzi do domu Korneliusza, a tam są zgromadzeni wszyscy domownicy i najbliżsi przyjaciele Korneliusza. I dzieli się z nimi Ewangelią. Jeżeli przeczytamy to kazanie, zobaczymy, że było ono bardzo proste. ale wywołało niezwykły skutek, bo ludzie ci słuchali z wiarą, jak słowo, które pochodzi od Pana. To, co się tu stało i w jakiś sposób nie pozostawiło wątpliwości co do intencji Jezusa Chrystusa, co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. W każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Kiedy Piotr głosił Ewangelię, stały się rzeczy dziwne. Otóż ludzie zaczęli mówić innymi językami, nie po żydowsku, nie po hebrajsku, innymi językami i w sposób taki gorliwy wielbili Boga. Piotr był w szoku. Czemu? Ponieważ to była pięćdziesiątnica. I znowu pytanie, czemu Bóg tak to wszystko poprowadził? Bo nawet wtedy, myślę, Piotrowi nie mieściło się w głowie, że poganie mogliby być częścią Kościoła. I dlatego Jezus w ich przypadku uczynił dokładnie to samo, co uczynił z apostołami w dniu pięćdziesiątnicy. Nie można było tego zinterpretować w żaden inny sposób. I Piotr bierze tych ludzi i zostają oni ochrzczeni. Czy Piotr byłby gotowy na te zmiany, gdyby Jezus go wcześniej odpowiednio nie przygotował? Gdyby nie był pilnym uczniem? Czy Piotr byłby gotowy na zmiany, gdyby nie znał Pisma Świętego i nie znał dobrze swojego Pana? Czy Piotr byłby gotowy na zmiany, gdyby nie był człowiekiem Pisma Świętego i modlitwy? Czy to wszystko wydarzyłoby się, gdyby Piotr nie był posłuszny Jezusowi, gdyby spanikował, gdyby postanowił stać na straży tradycji? Myślę, że nie. Dwie proste myśli do zastosowania. Dobra nowina polega na tym, że w każdym narodzie miły jest Bogu ten, który go szuka i który go wzywa. I tutaj na sali ktokolwiek wzywa imienia Pańskiego może być pewien, że Bóg na tę modlitwę odpowie. On chce dać ci życie wieczne i chce cię napełnić Duchem Świętym. Podobnie jak Korneliusza i jego domowników, co nie znaczy, że w taki sam sposób. Bo jak widzimy w Księdze Dziejów Apostolskich, działo się to w bardzo różny sposób. Jezus Chrystus, który jest sędzią żywych i umarłych, nie chce, abyś był potępiony na wieki, lecz pragnie cię zbawić, odkupić twoje grzechy, oczyścić cię od wszelkiej nieprawości i szuka ciebie, nawet jeżeli myślisz, że jesteś mu obojętny. Życie chrześcijanina opiera się na dwóch filarach: posłuszeństwie Pismu Świętemu oraz prowadzeniu Ducha Świętego. Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty nie uczynił niczego nigdy wbrew swoim słowom. Choć nieraz było to wbrew ludzkim zwyczajom i praktykom. Czasami nasze zrozumienie Słowa Bożego jest wynikiem kulturowych uwarunkowań, a nie Bożego zamysłu i powinniśmy być gotowi to weryfikować. Nie wszystko musisz w pełni rozumieć, by być posłusznym Jezusowi. Jednak bez posłuszeństwa Jemu nigdy nie będziesz rozumiał właściwie Słowa Bożego. Jezus obiecał, że Duch Święty wprowadzi Jego uczniów we wszelką prawdę. Więc idź za Nim. Pozwól Mu się prowadzić. Pilnie rozważaj Słowo Boże. Jest ono najwyższym autorytetem w kwestiach wiary, z którymi powinniśmy weryfikować wszystkie nasze doświadczenia i przeżycia. Amen.